Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie witamy pana redaktora. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I my zaczynamy oczywiście nasze tematy polityczne związane z Polską i tutaj bez niespodzianek, bo tydzień temu już zapowiadaliśmy, że będzie o czym rozmawiać, dlatego że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy w piątek, a w sobotę i w niedzielę, zaledwie właśnie dzień i dwa dni po naszym ostatnim programie, dowiedzieliśmy się w końcu oficjalnie, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach majowych w Polsce, wyborach prezydenckich. No i może zacznę od tego, panie Łukaszu, że w sumie trafił pan i ja też, dlatego że razem razem tutaj przypuszczaliśmy, że będzie to jednak Nawrocki, będzie to jednak Trzaskowski. Ja muszę panu powiedzieć, że przed naszym spotkaniem dzisiaj specjalnie jeszcze odsłuchałem naszą rozmowę, żeby na pewno zobaczyć, co pan dokładnie powiedział. I powiedział pan tak, ja przypomnę te słowa, powiedział pan, że gdyby pan miał doradzić Koalicji Obywatelskiej, to doradzałby pan Radosława Sikorskiego, ale ma przypuszczenia, że będzie to Trzaskowski, a po drugiej stronie oczywiście Nawrocki, więc przypuszczenia się sprawdziły.
Tak, no można by tutaj dużo na ten temat mówić. Ja może od razu naszych słuchaczy odeślę do najnowszego filmu na moim kanale, gdzie mówię trochę o kandydaturze pana Trzaskowskiego, no ale tylko trochę, dlatego że ten temat rozwijałem już wcześniej, a sporo mówię o wydarzeniu, jakim była inauguracja kandydatury pana Nawrockiego. No ale tutaj w skrócie też postaram się przedstawić swoją ocenę. Jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, mówiłem o tym również w Polskim Radiu 1030 Chicago, dlaczego uważam, że lepsze wyjście, zwłaszcza na drugą turę, miałby pan Radosław Sikorski. Natomiast ten wybór no, nie jest rzeczywiście zaskoczeniem, bo jak przypuszczałem również wcześniej, zagrały tutaj kwestie partyjne, żeby nie powiedzieć partyjniackie, różnego rodzaju układy, układziki, sympatie, antypatie, a nie myślenie w kategoriach ewentualnej wygranej, czy tego, który z kandydatów Koalicji Obywatelskiej miałby większe szanse na zdobycie centrowego elektoratu. Przy czym no, pan Trzaskowski pewnie będzie próbował trochę swój wizerunek złagodzić, ale ja uważam, że on ma bardzo duży bagaż na plecach i jeżeli ktoś mówiłby o jakichś jego dokonaniach, to te dokonania, których lista jest w ogóle bardzo skromna, no bo ono właściwie się ogranicza do Warszawy i nawet tutaj by pewnie wiele osób miało wątpliwości, czy rzeczywiście można mówić o dokonaniach, czy po prostu o psuciu miasta, no ale już powiedzmy, no to ta lista się ogranicza do Warszawy, a w ramach Warszawy no to są takie osiągnięcia w cudzysłowie, jak udział w Paradzie Równości, czy słynne zarządzenie dotyczące, no niektórzy mówią zdejmowania krzyży, ja bardziej podkreślam jego wołkistowski charakter, mający obowiązywać, przepraszam, obowiązujące w Urzędzie Miasta, więc no jeżeli postawić te osiągnięcia, znów biorę to w cudzysłów, na tle jednak moim zdaniem realnych dokonań Radosława Sikorskiego, jego realnego doświadczenia, można je też oceniać krytycznie, no ale ono jest mimo wszystko, to ja nie mam wątpliwości, który z tych kandydatów no, może się pochwalić bardziej realnym dorobkiem. Ale tak politycy, członkowie Koalicji Obywatelskiej zdecydowali, więc tak właśnie będzie. Jeżeli natomiast chodzi o pana Karola Nawrockiego, to tutaj rzeczywiście spodziewaliśmy się, że to jednak będzie on, chociaż ta decyzja zapadła najprawdopodobniej dosłownie kilka dni przed tą konwencją. No i tu może podzielę się ze słuchaczami plotką, która dosyć namolnie krąży po Warszawie. Ta plotka brzmi tak, że za wyborem pana Nawrockiego stał pan Mateusz Morawiecki, ale w taki bardzo makiaweliczny sposób, to znaczy podobno to pan Mateusz Morawiecki, znów podkreślam, że dzielę się tutaj plotkami, nie jakimiś zweryfikowanymi informacjami, ale czasem plotki polityczne też są ciekawe, że to pan Mateusz Morawiecki podetknął panu prezesowi Kaczyńskiemu sondaż, z którego miało wynikać, że pan Nawrocki jest najlepszym kandydatem. Natomiast rachuba pana Morawieckiego była taka, żeby po pierwsze nie pozwolić na wzmocnienie się panu Przemysławowi Czarnkowi. Gdyby ten został kandydatem na prezydenta, to bardzo by to wzmocniło jego pozycję wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a tam jest no, bardzo mocna konkurencja pomiędzy panem Czarnkiem a panem Morawieckim. No i po drugie, podobno pan Morawiecki ma nadzieję wciąż, że kandydat zostanie wymieniony i to wymieniony na niego, ponieważ pan Karol Nawrocki ma się okazać tak naprawdę kandydatem słabym. I powiem szczerze, że o ile oczywiście nie wiemy, czy ta plotka jest prawdziwa, nieprawdziwa, no to ta koncepcja z wymianą kandydata, ja bym tego wcale nie skreślał. Podkreślam tutaj, że ta lista kandydatów nie jest zamknięta i nie tylko ona nie jest zamknięta, ale wymiana kandydata spokojnie i to nawet w przypadku obu głównych partii jest jeszcze możliwa. Nie mówię, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale jest to scenariusz, który wciąż jakieś prawdopodobieństwo niezerowe ma. I teraz, jeżeli by chociaż kilka słów poświęcić na tę konwencję i start pana Nawrockiego, na tę konwencję PiS, to no muszę tutaj powiedzieć, jakkolwiek już w paru miejscach taką ocenę wyrażałem, ale muszę tutaj również powiedzieć, że ja byłem bardzo zaskoczony na minus tym, jak ta konwencja wyglądała. Jej poziom zdecydowanie ujemnie odstawał od tego, co przyjęto za standard tego typu wydarzeń w przypadku dużych partii. I mówię tutaj zarówno o stronie wizualnej, czyli o samej formie. No myślę, że oczywiście zachowując proporcje, ale gdyby pokazać to wydarzenie i nawet skupić się właśnie tylko na jego formie, na jego oprawie, pokazać jakiemukolwiek specjaliście od wydarzeń politycznych ze Stanów Zjednoczonych, to musiałby się absolutnie złapać za głowę, bo no, to wyglądało jak konwencja partyjna z początku lat 2000. No, my jesteśmy w roku 2024. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak wyglądało to wydarzenie, na którym pan Andrzej Duda został zaprezentowany jako kandydat w 2014 roku, bo to było też 11 listopada 2014 roku. I nawet porównanie tych dwóch wydarzeń pokazuje, że to obecne no wygląda jakby było regresem i to poważnym w stosunku do tamtego, przecież sprzed 10 lat. Więc no nie wiem, czy to jest skutek tego, że PiS nie ma pieniędzy, czy po prostu zawalili to PR-owcy, specjaliści od wizerunku, którzy to przygotowywali, no, ale wyszło to bardzo słabo. No i tu można by oczywiście długo to analizować, więc ja powiem tylko o trzech rzeczach. Po pierwsze, że bardzo symbolicznie wyglądało wejście pana Jarosława Kaczyńskiego, wyraźnie kulejącego na salę, i to wejście zapowiadane hucznie przez prowadzącego imprezę pana Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli, nawiasem mówiąc prowadzącego bardzo słabo. I też nie rozumiem, dlaczego nie wzięto do tego po prostu profesjonalisty od prowadzenia takich imprez, który tam zapowiadał, czy pokrzykiwał wręcz, że teraz właśnie potrzebujemy tu w tym wielkim, wspaniałym mieście Polaków z energią. No i w tym momencie wkuśtykał na salę pan Jarosław Kaczyński. Bardzo to źle wyglądało. Druga sprawa jest taka, że wystąpienie pana Karola Nawrockiego też nie porywało. Ono było w całości czytane z kartki. No było takie ogólnie słuszne. Natomiast nie miało żadnego takiego bigla specjalnego w sobie. I wreszcie trzecia sprawa, to jest bardzo młoda kandydatura, którą dopiero trzeba wypełnić treścią. Zobaczymy, jak to się uda, czy to się uda. Natomiast na pewno pan Karol Nawrocki nie będzie mógł już być kandydatem jednego tematu, no bo on jest w życiu publicznym człowiekiem jednego tematu jako prezes IPN. Polityka historyczna, polityka pamięci, wiadomo. Natomiast teraz on będzie musiał się zmierzyć z całym mnóstwem tematów, na które być może nie jest przygotowany. Aborcja, prawa kobiet, podatki, przedsiębiorcy, wojna na Ukrainie, relacje międzynarodowe Polski, wolności obywatelskie. No, tego jest naprawdę mnóstwo. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. W każdym razie to jest na pewno ogromne wyzwanie. Ja nie mówię, że to się nie uda, bo to, że on jest takim świeżym kandydatem, bez dorobku właściwie w tych sprawach, to jest, może być jego zaletą również, no ale to także może być wadą, jeżeli nie będzie przygotowany na to, żeby o tych tematach właśnie mówić.
No to panie Łukaszu, zostajemy nadal w tym ogólnym temacie wyborów prezydenckich, dlatego że mamy temat, do którego odniósł się zarówno jeden z kandydatów, jak i drugi, czyli tutaj Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, a później jeszcze mamy jeden temat, który też notabene dotyczy kandydata w wyborach prezydenckich. Więc przejdźmy może do tego drugiego, powiążmy sobie te wszystkie tematy. Temat drugi dotyczy Ukrainy, a konkretnie rzezi wołyńskiej. Ja tutaj zacytuję kawałek oświadczenia, które pojawiło się po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w tym tygodniu i ten fragment oświadczenia brzmi następująco. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do przeprowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. I właśnie w związku z tym wróciła w dalszym ciągu ta dyskusja, nie znika, dyskusja odnośnie tego, co to oznacza, co oznaczają te słowa, czy w dalszym ciągu to są tylko słowa, czy w końcu ktoś coś z tym zrobi, czy będzie to Karol Nawrocki, czy będzie to Rafał Trzaskowski, czy może będzie to ktoś inny. Co pan uważa na ten temat, na temat właśnie tego oświadczenia i stosunku dwóch kandydatów do tego?
Uważam przede wszystkim, że mamy do czynienia, no mówiąc szczerze, po prostu z ustawką. Jak wczytać się dokładnie w treść tego oświadczenia, to tam nie ma w gruncie rzeczy niczego, co byłoby w jakiś sposób nowe. No bo to stwierdzenie, że Ukraina potwierdza, że nie ma przeszkód, jakby nie jest tutaj niczym kompletnie nowym, bo Ukraina wielokrotnie już tego typu ogólnikowe deklaracje składała. Ale warto to zdanie zacytować w całości. Jeśli pan pozwoli, ja to zrobię. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Tak naprawdę to zdanie jest dyplomatyczną nowomową, z której nic nie wynika. Bo po pierwsze mamy tutaj ogólną gotowość, no w porządku. Ekshumacje, najpierw poszukiwania, potem ekshumacje będą się odbywać wtedy, kiedy Ukraina zgodzi się na poszczególne wnioski. Gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków nie oznacza, że te wnioski tak będą rozpatrywane. Co więcej, to stwierdzenie zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim może wskazywać na to, że jeżeli wskutek tego ustawodawstwa strona ukraińska stwierdzi, że niestety nie może tych wniosków albo niektórych wniosków rozpatrywać pozytywnie, bo coś tam, a zawsze jakieś powody się znajdą, no to będzie to wciąż zgodne z literą tego oświadczenia, natomiast faktycznie będzie to nadal odmowa dokonywania takich prac. Ja powiem szczerze, kompletnie nie ufam stronie ukraińskiej, zwłaszcza w tej kwestii. Uważam, że to oświadczenie jest skomponowane pod wybory w Polsce, po to, żeby strona rządząca dzisiaj mogła się pochwalić i zresztą dokładnie to się zaczęło dziać, bo natychmiast wyskoczyli posłowie Koalicji Obywatelskiej ze stwierdzeniem, że proszę bardzo, Radosław Sikorski załatwił, myśmy załatwili, tamci nie potrafili załatwić. Natomiast, tak jak powiedziałem, sprawdzam, przyjdzie w momencie, kiedy do ukraińskich urzędów trafią konkretne wnioski, zresztą część z nich w ogóle tam już jest i leży od jakiegoś czasu i w ogóle nie została rozpatrzona. I kiedy te wnioski albo zostaną odrzucone, albo nie będą rozpatrywane, albo ewentualnie będą. Ja bym oczywiście bardzo sobie życzył, żeby były, bo polskim obywatelom pomordowanym na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na wschodniej Lubelszczyźnie to się po prostu należy. Ten godny pochówek się należy. Więc chciałbym, żeby to nastąpiło. Ale nawet gdyby to nastąpiło, w co, jak powiedziałem, nie za bardzo wierzę, no ale powiedzmy, że się mylę, to wciąż nie oznacza to, wbrew też takiemu hura optymistycznemu tonowi, który tam zaczął przebijać u komentujących tę sprawę, że mamy załatwione wszystkie sporne kwestie z Ukrainą. Bo nawet w kwestii ideowej, czy w kwestii, powiedzmy, polityki historycznej, Ukraina bardzo mocno postawiła na wątki nacjonalistyczne, właściwie twarze Stepana Bandery i Szuchewycza no, są wszędzie na Ukrainie obecne. One się stały symbolem obowiązującej ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej i to absolutnie jest niepokojące z polskiego punktu widzenia. Niezależnie od tego, czy polskie ofiary rzezi, ludobójstwa znajdą wreszcie miejsce godnego pochówku, najlepiej w Polsce, czy też nie. No i oczywiście to też nie unieważnia pozostałych problemów polsko-ukraińskich, problemów związanych choćby z rozbieżnością interesów i bezpieczeństwa, moim zdaniem, i interesów gospodarczych. Trzymajmy kciuki, żeby to nie była jednak zmyłka, żebym ja nie miał racji, no ale nawet jeśli, to tak jak powiedziałem, tak naprawdę w tym makroobrazie to niewiele zmienia.
No i przejdziemy teraz na koniec do tego tematu, który już wcześniej troszkę zapowiedziałem. Temat dotyczy kandydata w wyborach prezydenckich, ale jest to kandydat, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy za wiele i od dawna w sumie chyba nie rozmawialiśmy na temat naszego marszałka Sejmu, czyli na temat Szymona Hołowni, ale temat Szymona Hołowni też w tym tygodniu jest popularny, dlatego że pojawiły się pewne doniesienia w Newsweeku w tym tygodniu, jakoby Szymon Hołownia miał studiować na Kolegium Humanum. A wiemy, że teraz w związku z Kolegium Humanum jest wielka awantura. Niektórym osobom grożą poważne problemy, tak to przynajmniej wygląda. Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, robi sobie, wiemy dobrze, że robi sobie teraz karierę polityczną, podłoże, żeby być prezydentem może w którymś momencie, być może nawet teraz, przy okazji najbliższych wyborów, więc jemu na pewno jakakolwiek taka praca, powiązania go z sytuacjami, które są takie złe wizerunkowo, no teraz na te kilka miesięcy, na pół roku przed wyborami nie pomaga. No i co zrobił Szymon Hołownia w tym tygodniu? Odniósł się do tych doniesień i je odrzucił. Powiedział, że nie jest absolwentem tej uczelni, że nie był absolwentem tej uczelni, że co prawda myślał w pewnym momencie kiedyś, żeby studiować na Kolegium Humanum, ale złożył tylko dokumenty i nic więcej nie zrobił. Zaprzestał tam później dalszych kroków, żeby zostać oficjalnie studentem. Co pan myśli o tym zamieszaniu? Szymon Hołownia tutaj zwracał uwagę na to, że no, jest to taka próba dyskredytacji jego osoby przed wyborami, jako że jest kandydatem.
Zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to jeśli pan pozwoli, wrócę na chwilę do wątku Wołyńskiego, bo tutaj jednej rzeczy nie powiedziałem, która jest ważna.
Proszę bardzo.
Mówiliśmy o oświadczeniu wspólnym pana Radosława Sikorskiego i pana Sybichy, natomiast ja bym jeszcze przypomniał o reakcji pana Rafała Trzaskowskiego, bo to jest jednak istotne. Pan Rafał Trzaskowski, który nigdy nie wykazywał zainteresowania sprawą ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, ba samą rzezią wołyńską, nagle napisał triumfalny wpis na portalu X, mówiący o tym, że tak, że to jest spełnienie obowiązku, że nareszcie, że ofiary wreszcie znajdą godny pochówek. I bardzo pięknie tutaj wypunktowało go Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, stowarzyszenie, które zajmuje się właśnie upamiętnianiem Polaków na Kresach, i ofiar rzezi wołyńskiej, stowarzyszenie, którego ja zaszczyt mam być honorowym członkiem, które zwracało się już kilkakrotnie do pana Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy z prośbą o zgodę na umieszczenie pomnika w formie krzyża, żadnego krzykliwego, żadnego kontrowersyjnego pomnika, po prostu krzyża z ziemią przywiezioną tam z Wołynia, z Kresów, na Powązkach krzyża, który miał być takim pomnikiem na cześć właśnie ofiar ludobójstwa ukraińskiego. I pan Trzaskowski odrzucił tę petycję, odrzucił tę prośbę. I nagle okazuje się być niezmiernie wrażliwy na sprawę wołyńskiego ludobójstwa, w związku z czym Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć no, idzie za ciosem i publikuje dokumenty oraz wzywa pana Rafała Trzaskowskiego, żeby w tej sprawie zajął stanowisko no, konsekwentnie przypominające to, co sam napisał w mediach społecznościowych. Więc może jeszcze warto odnotować, że nie tylko ten koniunkturalizm jest ze strony ukraińskiej, ale też jest koniunkturalizm ze strony kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, pana Rafała Trzaskowskiego. Teraz o panu Hołowni. Rzeczywiście to jest ciekawe zjawisko przypominające trochę sytuację, kiedy zaczyna się walka we własnym obozie władzy. I ja to tak, prawdę mówiąc, odbieram. Informacje o tym, że pan Szymon Hołownia studiował w Kolegium Humanum, czy miał studiować w Kolegium Humanum, pojawiły się w Newsweeku, czyli w piśmie, które jest bardzo zbliżone do Koalicji Obywatelskiej, popiera obecną władzę. Natomiast z panem Szymonem Hołownią to było tak, jak sobie przypomnimy tę polityczną historię, że on zawsze trochę był na łasce pana Donalda Tuska. No przecież właściwie trzecia droga w miarę przyzwoity wynik, a więc w konsekwencji również przyzwoitej wielkości klub parlamentarny, właściwie dwa kluby, bo przecież tam jeden klub nie powstał, stworzyła w Sejmie dzięki temu, że pan Donald Tusk przed wyborami w październiku ubiegłego roku zaapelował do zwolenników Koalicji Obywatelskiej, żeby łaskawie wsparli trzecią drogę, bo bez trzeciej drogi nie będzie tej koalicji rządowej. Zresztą miał tutaj rację, najprawdopodobniej gdyby kontynuował swój wcześniejszy przekaz, zgodnie z którym na trzecią drogę nie należało głosować tylko na Koalicję Obywatelską, to prawdopodobnie ta koalicja by po prostu nie powstała, nie rządziłaby. No i dzisiaj mamy trochę podobną sytuację, tylko że dzisiaj już pan Szymon Hołownia do niczego potrzebny nie jest. Najlepiej by było, gdyby trzecia droga złożyła hołd lenny Koalicji Obywatelskiej i po prostu poparła jej kandydata. Więc ja odbieram te nagłe enuncjacje i odkrycia dotyczące Kolegium Humanum i domniemanych studiów pana Szymona Hołowni w tym miejscu właśnie jako no, próbę wywarcia ordynarnego dosyć nacisku politycznego albo jakąś polityczną dintojrę za to, że pan Szymon Hołownia jednak ogłosił tę swoją kandydaturę. Inna sprawa to jest pytanie, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakąś fałszywką, no bo jeżeli wziąć za dobrą monetę te tłumaczenia pana marszałka Szymona Hołowni, no to właściwie należałoby się spodziewać procesu. Dlatego, że rozbieżność pomiędzy tym, co opisują dziennikarze w tym Newsweek, a tym, co on sam mówi, jest gigantyczna. No, oni mówią, że on tam studiował, że właściwie nie chodził na te studia, ale wszystko miał zaliczane dzięki swojej znajomości z rektorem Kolegium Humanum, a on mówi, że nawet nie zaczął tam studiować. No to jeżeli tutaj nie będzie pozwu, to ja się bardzo zdziwię. No w sytuacji tak drastycznej rozbieżności wersji i właściwie opowieści medialnej, która w świetle wyjaśnień pana Hołowni wygląda na kompletnie fałszywą, to po prostu jest obowiązek złożenia pozwu. Ale pozwu, jak wiadomo, nie składa się wtedy, jeżeli nie ma się mocnych argumentów. Więc bardzo jestem ciekaw, jak to tu będzie wyglądało. Na razie z tego, co widziałem, pan Hołownia pozwu nie zapowiedział. A trzeba też pamiętać, że oprócz kwestii kandydowania na prezydenta jest tutaj jeszcze jedna kwestia, czyli sprawa ewentualnego ustąpienia bądź nieustąpienia pana Hołowni ze stanowiska marszałka Sejmu. No bo przecież początkowe założenie było takie, że on ustępuje w połowie kadencji, a jego miejsce zajmuje pan Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy. No zdaje mi się, że pan Hołownia nie ma specjalnej chęci z tego stanowiska ustąpić, a znając pana Donalda Tuska, wiem, że on swoich sojuszników politycznych uwielbia przeczołgiwać i upokarzać, więc być może właśnie ten etap się zaczął dla pana Szymona Hołowni.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko i oczywiście na zakończenie. Panie redaktorze, chciałbym, żebyśmy zachęcili naszych słuchaczy do odwiedzenia pana profili na portalach społecznościowych i jeżeli mógłby pan nam powiedzieć, czego się możemy spodziewać, między innymi w sobotę, jaka rozmowa nas czeka?
Przede wszystkim zachęcam do obejrzenia mojego najnowszego filmu, najnowszego wideoblogu na moim własnym kanale, gdzie również niedługo, czyli w weekend, najprawdopodobniej będzie to w niedzielę, premiera nowego odcinka programu Nadwiślański Cross, mojego wspólnego programu z Radosławem Pyfelem, w którym to programie będziemy opowiadać o tym, jak przede wszystkim Chiny ustosunkowują się do działań Donalda Trumpa, tych podejmowanych jeszcze przed objęciem prezydentury. W przyszłym tygodniu również rozmowa, moja rozmowa z Jakubem Dymkiem, czyli nasz program Warzecha i Dymek, a także bardzo rozmowę z panem profesorem Władysławem Mielczarskim, specjalistą od energetyki, który bardzo interesująco opowiada o tym, jak niewydolny, niemożliwy do zrealizowania jest krajowy program w dziedzinie energetyki i klimatu. Moja poprzednia rozmowa z panem profesorem Mielczarskim na moim kanale miała bardzo wysoką oglądalność, więc no, zakładam, że jest to interesujący rozmówca. A na kanale Super Ring w sobotę zapraszam na premierę nowej rozmowy z cyklu Warzecha Kontra, gdzie tym razem skonfrontowałem się z panem Danielem Obajtkiem, byłym prezesem Orlenu. No bardzo i myślę, ciekawe. Tak, i myślę, że ta rozmowa wielu naszych słuchaczy zainteresuje, zwłaszcza jeżeli mieli okazję tankować na Orlenie, jeżeli słyszeli o różnych aferach także z udziałem pana prezesa Obajtka, bo o różne właśnie takie sprawy, o ceny paliwa, o tak zwaną opłatę emisyjną, o kupno Polska Press również. Pana Daniela Obajtka w tej rozmowie zapytałem.
No to drodzy słuchacze, ja wam jeszcze podpowiem, w jaki sposób znaleźć najszybciej właśnie kanał Superlink. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać Superlink Warzecha. Ja bym polecał tak to wpisywać, bo jak wpiszemy samo Superlink, to nam wyskoczy na pewno dużo z rekomendacji anglojęzycznych, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, więc Superlink Warzecha i wszystkie odcinki wam tutaj wyskoczą i sam kanał, tak jak pan redaktor tutaj zapowiedział, no na pewno ciekawa rozmowa dla wielu, ale przecież wcześniej miał pan chociażby rozmowę też z Przemysławem Czarnkiem i z wieloma innymi politykami, więc zachęcamy do odwiedzenia właśnie tego kanału na YouTubie Superlink i do wpisania po prostu w sieciach społecznościowych nazwiska Warzecha i wtedy państwu wyskoczy chociażby profil na X. A my, panie redaktorze, bardzo dziękujemy panu jak zawsze w piątek. Życzymy panu udanego weekendu i usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.
Bardzo dziękuję. Dobrego weekendu wszystkim. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.